Od lat pracują na UZ-cie. On jest filozofem. Ona wykłada na dziennikarstwie. Znali się tylko z widzenia. Mijali na korytarzach uczelni. Aż połączyła ich wspólna pasja do kina. I teraz mają już o czym rozmawiać. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii i Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej w każdy piątek po 14 opowiadają w Radiu Indeks o filmach z aktualnego repertuaru zielonogórskich kin. Zapraszamy na 96 FM. Filmopolis. Rozmowa o filmach w Radiu Indeks.
Witamy serdecznie w Radiu Indeks. Jak zawsze w piątek już 21 minut po godzinie 14, a więc jesteśmy odrobinę spóźnieni, ale mamy bardzo dobre usprawiedliwienie, bo tak. To będzie wyjątkowe wydanie naszego programu Filmopolis. Roman Sapeńko.
I Magda Steciąg, mam nadzieję, że nam się uda, bo po raz pierwszy w naszej właśnie miłej atmosferze gościmy gości.
Tak,
z zewnątrz.
Mamy gości, dlatego że, no tak, kończy się rok akademicki i to jest jeden powód, żeby świętować, ale oprócz tego w Zielonej Górze trwa festiwal filmowy COSI i w związku z tym festiwalem gościmy w naszym mieście wiele znamienitych postaci ze świata filmu, teatru.
Krytyki filmowej,
tak, artystycznej. Tak, no właśnie i w Radiu Indeks dzisiaj są z nami Aleksandra Konieczna. Dzień
Witam
dobry.
Witam Państwa. Witam, dzień dobry, miło mi bardzo.
I Łukasz Maciejewski.
Dzień dobry.
I będziemy rozmawiać o festiwalu samym, Zielonogórskim Festiwalu Filmowym, ale przede wszystkim o ostatnim filmie, w którym wystąpiła Aleksandra Konieczna i no, zrobiła wielką rolę. Ja mam wrażenie, że ostatnio znakomita passa.
Po prostu pani Aleksandra Konieczna robi wspaniałe role, bo te dwa filmy rzeczywiście jakoś tak bardzo mocno dały się nam odczuć, nie tylko właśnie w sensie emocjonalnym, ale po prostu jako no, dobry kawałek kina. I tutaj właśnie jesteśmy bardzo, bardzo wdzięczni za te wspaniałe kreacje.
Ja myślę, dziękuję bardzo przede wszystkim, ale że mam farta po prostu. Mam farta, bo rola Igi Cembrzyńskiej nie była napisana dla mnie, tylko ani dla castingu, tylko była napisana dla Igi Cembrzyńskiej. Ja zostałam poproszona w nagłym zastępstwie i zaraz po łagodnej Firance Zosi Beksińskiej. I moim wyobrażeniu, że jeżeli Kino Polskie ma mi coś do zaproponowania, to już będą dalej ewentualnie Housewife. Dostałam nagle taką ognistą Igę, co prawda nie na szpileczkach, co zakochałam się w siną dal, ale taką niemniej jednak Igę, która radzi, żeby mieć w dupie wszystkie kompleksy, nawet teraz. No to się bardzo ucieszyłam po prostu, że rola tak różna przychodzi do mnie zaraz po tamtej i że w związku z tym nie ma wątpliwości, że ona taka jest, ta Aleksandra Konieczna na przykład, tylko że ona to gra.
No właśnie, chciałabym zapytać o tę radość, bo wydaje mi się, że oprócz radości, że taka rola przyszła, to musiała być też jakaś chwila zastanowienia, zwątpienia, jak to jest grać żyjącą aktorkę, na dodatek ikonę kina polskiego?
To jest trudne, to jest mało powiedziawszy trudne, to jest po prostu jakiś skok bez spadochronu, z wysokości bez spadochronu, jak dla mnie w tej sytuacji zwłaszcza, dlatego że ten film no, jest taką jej, scenariusz jest zapisany jako jej autokompromitacja, a równocześnie ja nie wiedziałam do końca, przecież nie wiedziałam tego, jak to prawnie zostało ustawione, czy ona zrzekła się praw do swego wizerunku, ale przede wszystkim w sensie ludzkim było to dla mnie bardzo trudne, dlaczego ona nie podejmuje tej roli. No i poprosiłam o spotkanie z nią i dowiedziałam się od niej samej, że to dla niej za wcześnie, że to dla niej bardzo trudne, że jesteś młodsza, powiedziała, męcz się.
Ale myślę, że dobrze się stało, no bo rzeczywiście dzięki temu uzyskaliśmy taki no, kompletny obraz właśnie tego, co chcieli autorzy powiedzieć. Dlatego mnie tutaj właśnie zastanowiło, że nie tylko mieliśmy to, co tutaj pani powiedziała, to znaczy właśnie ten kawałek jakiejś biografii, ale również mieliśmy uniwersalną historię. I dzięki temu właśnie ten film ma te dwie płaszczyzny i można go oglądać właśnie na różne sposoby. Dlatego ja, kiedy go oglądam, tak się właśnie zastanawiałem. i przechodziłem momentami z takiego uniwersalnego gdy punktu widzenia, a z drugiej strony nagle widziałem tych ludzi, których znamy po prostu.
Tych Kondratiuków, to co
tak, właśnie. Dlatego to w tym sensie było o wiele jakieś takie interesujące i bogatsze, dlatego myślę, że to się po prostu udało, chyba dobrze się stało, że tak właśnie się to odbyło. Mhm.
Myślę, że pomysł taki, w którym jednak no, z Andrzeja Kondratiuka świętej pamięci już musi zagrać aktor inny, nie on sam. Reżysera Janusza Kondratiuka gra inny aktor, a tylko Igę Cembrzyńską miałaby grać Iga Cembrzyńska. To tak troszkę dla mnie w samym pomyśle było takie jakaś troszeczkę nieczyste. Dość takiego pomysłu, nie chciałabym tutaj oceniać, bo może to był jakiś zamysł Janusza, o którym nie wiem, ale ja myślałam jako widz po prostu, albo jako aktorka, która wie, co mniej więcej dzieje się w naszym małym środowisku. A tak myślę, że dzięki temu, że trójka obcych osób weszła do historii rodzinnej, do której nas zaprosił w jakimś dziwnym przedziwnym, odważnym ruchem Janusz Kondratiuk. Byliśmy na tych samych pozycjach w związku z tym.
Ale powiem tak, że w sumie to tak dobrze pani poszło, że momentami miałem wrażenie, że pani jakoś tak właśnie tutaj w cieni usunęła pozostałe postacie. Momentami mieliśmy wrażenie, że pani jest główna.
Nie po raz pierwszy, bo tak samo było w ostatniej rodzinie, to znaczy też takich mamy dwóch samców alfa, prawda? W tamtym przypadku Tomasza Beksińskiego, Zdzisława Beksińskiego, a pomiędzy nimi właśnie niby ta łagodna firanka, ale jednak postać absolutnie pierwszoplanowa, pełnokrwista. Proszę powiedzieć, to zasługa fabuły tych postaci, które dało się tak dobrze zaprezentować na ekranie reżysera?
Myślę, że to jest kwestia tego po pierwsze, że nigdy nie wiemy, czy coś efektownego będzie na pewno efektowne i jest efektowne dla widza, a często coś bardzo niuansowego jest efektowne dla widza i staje się efektowne. Nigdy tego nie można przewidzieć, kiedy się rozpoczyna pracę. Scenariusz jest po prostu no, słowem, tak? A film dopiero jest jego ciałem. Jeżeli chodzi o ostatnią rodzinę, to na pewno w sensie scenariusza jednak to był portret potrójny, a nie portret podwójny, jak u pani Grzebałkowskiej. Ja nie musiałam się rozpychać. Ona była zapisana, bardzo dobrze zapisana i bardzo dobrze skonstruowana w tym scenariuszu. No i bardzo dobrze byłam prowadzona przez Janka P. Matuszyńskiego, genialnego moim zdaniem reżysera. Natomiast Iga Cembrzyńska też troszkę była tak zapisana, właśnie, że była małpką długo była małpką do dobrego towarzystwa w tym filmie, to znaczy była taką osobą, która wchodziła i zgarniała wszystkie puenty. I to był zamysł, i to było w scenariuszu, ona zresztą jest taką osobą, prawda? Ku końcowi mamy jej taki rozpad, dezintegrację, to mnie zresztą interesowało najbardziej i muszę państwu powiedzieć, że tak naprawdę mieliśmy materiał 3 godziny, czyli Janusz nakręcił materiał na 2 filmy, został zmuszony przez producenta, żeby to sprowadzić do czasu, kiedy percepcja widza w ogóle jest, no, może działać, czyli do 1,5 godziny, ale to drugie 1,5 godziny gdzieś tam w archiwum nie zmontowane jest. I szczerze powiedziawszy, mnie najbardziej interesuje tamta część.
A co może nam pani o tym bliżej powiedzieć? Co znajduje się w tamtej drugiej części, której widzowie nie zobaczą?
Ja mówię oczywiście o swojej roli, bo to, co mnie najbardziej interesowało, to właśnie dezintegracja jej mózgu i strach związany, myślę, który ma wiele osób, zwłaszcza coraz dojrzalszych czy starszych, związanych z tym, że nam się któregoś dnia bez naszej woli mózg zdezintegruje, rozpadnie, że stracimy po prostu sprawczość, że stracimy kontrolę jakąś chociażby nad swoim światem. No i to właśnie to było tam. A ponieważ ona jest aktorką, to szczególne jest zainteresowanie świata rozpadem jej głowy i też taki żal dziwny, ale umotywowany w sumie, jej żal do świata, dlaczego właśnie jej głową rozpadającą się szczególnie świat się interesuje. Przecież są ludzie, którzy się zapijają pod wiaduktami i o ich rozpadających się głowach czy pamięciach nie wie nikt, albo różni ludzie, którzy mają, nie wiem, zdiagnozowane albo niezdiagnozowane Alzheimery i umierają w miłości na łonie swoich rodzin i też o tym nie wie nikt, a o jej mózgu mówi się tyle i od jej mózgu chce się tyle. Bardzo ją to rozżalało i myślę, że to są właśnie, były takie tam sceny i taki wątek, który bardzo by pozwalał widzowi się z nią utożsamiać i czuć jej słabość i jej bezradność wobec tej własnej choroby.
No to rzeczywiście piękny obraz, chociaż i bez tego film był niezwykle wzruszający.
Tak, i cięcie musiało nastąpić, no to jest jasne.
Tak, tak. I gdy Romek mówił o uniwersalności, no to można to, na to spojrzeć także z perspektywy tego młodszego pokolenia, bo to jest przecież także ciężar opieki nad osobami starzejącymi się, które chorują i tego także bardzo często doświadczamy, więc jest, mam nadzieję, także szansa na to, że ten film nie tylko w świecie artystycznym zaistnieje, ale być może otworzy też jakąś społeczną dyskusję na ten temat.
Ja wiem, że potrzebna jest tutaj społeczna dyskusja. Wystarczy zadzwonić do siostry, jeśli się ją ma, wystarczy zadzwonić do brata, jeśli się go ma, i ustalić, co z rodzicami robimy, kiedy staną się niepełnosprawni. Na przykład, co ja po tym filmie zrobiłam. Ustaliłam po prostu ze swoją siostrą i ze swoim bratem, w jaki sposób przejmujemy rodziców. Powiadomiliśmy o tym rodziców, rozmawialiśmy o tym i po prostu tutaj nie czekamy na niewiadome. Wiemy, jak rodzina się zachowa, jak są rozdzielone obowiązki. To ten film też mi to po prostu uświadomił. Nie potrzebowałam debaty społecznej, bo to jest po prostu bardzo, bardzo indywidualne.
Także i taki może być efekt obejrzenia jak pies z kotem. A jeszcze chciałabym zapytać, zaczęła pani właściwie od tego, że w polskim kinie jest coraz więcej ciekawych propozycji dla kobiet dojrzałych. Że już nie tylko kobiety mafii, prawda, nie tylko matki, żony, kochanki, ale właśnie pojawiają się takie pełnokrwiste postaci do zagrania. Widzi pani w tym przyszłość? Czy tak będzie dalej? Czy
Łukasz, jak będzie?
Ale to dla ciebie pytanie było jednak.
Ja myślę, że zrobił Irak Ryba, ale też jest to wyjątek, to, o którym pani mówi, to są wyjątki, które potwierdzają regułę. Na razie jestem sceptyczna.
Ale z drugiej strony żyjemy coraz dłużej i w związku z tym po prostu nie tylko audytorium będzie starsze i będzie chciało o sobie słyszeć i oglądać.
To nie tylko mówimy o starości, mówimy o starych kobietach, że stare kobiety, czy dojrzałe kobiety, a potem jakby odchodzą, nikną, przestają być zauważalne, jakby przestają być bohaterkami możliwymi, których chcemy oglądać na ekranie filmu. I tu jest raczej problem. Nie starze się społeczeństwo, to, że one się starzeją, to już teraz wiemy.
Dobrze, to kilka słów o Zielonej Górze i o naszym festiwalu do Łukasza Maciejewskiego, bo nie pierwszy raz gości pan na festiwalu. Ja myślę, że on dopiero tak się na tej mapie naszej filmowej gdzieś rozpycha i chyba nawet sami zielonogórzanie nie wszyscy wiedzą, że się odbywa, bo to dopiero piąta edycja. Jak pan ocenia ten festiwal?
Ja myślę, że nie możecie państwo czuć żadnych kompleksów, bo jeżeli na jednej imprezie udaje się zgromadzić w jednym dniu nawet takie nazwiska jak Aleksandra Konieczna, jak Grażyna Błęcka-Kolska, jak Gabriela Muskała i że ma to połączenie, co jest rzadkie, cenne, wymaga inwestycji finansowych, że tu jest połączenie teatru i kina, czyli tych dwóch sfer sztuki, która i mnie jest bardzo bliska, bo kiedy na przykład czytałem, przyznam się, że mnie to trochę irytowało, kiedy czytałem o Oli, że pojawiła się znikąd, że nagle objawienie, no to myślę, że właśnie fakt, że jednak ja jestem krytykiem teatralnym również, irytowało mnie dlatego, że no nie może być ktoś nagle się objawić, kto ma na koncie 50 ról teatralnych, wybitnych, nierzadko, reżyserskich również praca, mówię o Aleksandrze Koniecznej oczywiście. I to może kino było głupie, że przez tyle lat nie dawało, chociaż też grałaś i...
To media po prostu się orientują, to jest trochę tak jak, ja nie chcę się, broń Boże, porównywać w niczym do wybitnych poetów, czy ludzi pióra, którzy dostali Nobla, ale pamiętam jaki był popłoch w szkole, ja byłam wtedy w liceum, kiedy Czesław Miłosz dostał Nobla, a myśmy w ogóle nie czytali Miłosza, bo był nieczytany, tak?
No tak, trochę nie można było też.
Nie, nie można było, tak, i wtedy był popłoch polonistów w ogóle, jak to, jak się wobec tego znaleźć?
Żeby trochę usprawiedliwić taką szeroką publiczność, ja oczywiście dzisiaj chciałam od tego zacząć, aktorka teatralna, serialowa, filmowa, ale Aleksandrę Konieczną, my, no na przykład Zielonogórzani, którzy nieczęsto to mają kino, okazję, tak. To jest kino i to jest serial także, więc nie przyszła znikąd na pewno, ale nie każdy ma jednak okazję oglądać spektakle w Teatrze Dramatycznym.
Tak, no tylko mówię o swoim miejscu, bo zadała pani inne pytanie o festiwal, więc ja mówię, że jeżeli udaje się to połączyć, że przybliżać teatr, przecież to nie tylko Zielona Góra, ale tu się odbywa impreza równoległa, my cały czas jeździmy, Żary, Zielona Góra, w zeszłym roku jeszcze była Szprotawa, gdzie są bardzo ciekawe te spotkania, serdeczność duża i myślę, że naprawdę powinniście bardzo państwo szanować tutaj na miejscu wyjątkową postać, jaką jest pan Andrzej Bóg, który delikatnie, subtelnie, z wielką klasą ludzką również, kreuje tutaj te światy przenikające się teatru i kina. No ja to zawsze bardzo się cieszę, jeżeli tylko mogę przyjechać na dzień dwa w tym roku, na 3 dni, to z radością tu przyjeżdżam, bo rozmawiałam o tym... Tu jest ładnie, trochę za gorąco w tym roku, ale ładnie.
Ale i tak mniej gorąco
ale
niż gdzie indziej
w Polsce. Olu, i to też nas dotyczy, przedwczoraj z Kingą Dębską, że no tak, taka jest prawda, że my oczywiście, no my na pewno bardzo się lubimy, ale my się nie mamy czasu spotykać w Warszawie, bo pędzimy, bo jest życie,
bo mamy
rodziny i dopiero trzeba przyjechać do Zielonej Góry, żeby również prywatnie, tak jak wczoraj, spędzić sobie miły czas śmiesznie, z poczuciem humoru.
Dać się ukąsić kilku komarom.
Komarom, tak.
Ale komary teraz wszędzie kąszą.
No, ale te zielonogórskie wyjątkowo.
Łukasz, za chwilę będziemy mieli spotkanie z publicznością. Pozwolisz, że ja mam ten profil lepszy? No to mam taką gulę od tego komara.
Usiądziesz,
naprawdę.
Gdzie będziesz
dobrze
chciała.
Zamaskowana.
Także taka jest moja odpowiedź.
A jeśli chodzi o życie festiwalowe, zdaje mi się, że ono się toczy przez całe wakacje w Polsce. Gdyby miał pan polecić słuchaczom naszym, na jaki festiwal warto pojechać?
No rzeczywiście.
Oprócz
waszego sezon rozpoczynacie, gdybym... wierzcie mi państwo, minimalny wysiłek w to włożył. Oczywiście to byłoby to idiotyczne skądinąd, ale ja mógłbym właśnie wyjechać na początku czerwca i wrócić gdzieś do domu w połowie listopada, ponieważ każde większe miasto ma festiwal. Z reguły jest to festiwal filmowy, bo on jest trochę tańszy niż festiwal teatralny na przykład. I ktoś zawsze musi prowadzić spotkania, jakby pomysł jest w gruncie rzeczy zawsze podobne, no ale i jest tych imprez mnóstwo w Polsce, mnóstwo. I one są zazwyczaj bardzo fajne, ale no myślę, że ci, którzy kochają ambitne kino, pojadą na nowe horyzonty. Ja mam swój cykl w Zwierzyńcu, Letnia Akademia Filmowa. Łukasz Maciejewski zaprasza. Będę też na festiwalu w Sopocie. Będę na festiwalu w Karlowych Warach. No i sporo jest tego, a potem wrzesień, Gdynia i kolejne festiwale i kolejny sezon. Właśnie wymyśliłem sobie, Oli wczoraj powiedziałam, no zrobiłaś, ma piękne Ola oczy duże, bo zaprosiłem ją na festiwal dla ludzi, filmowy, podkreślam, dla osób niewidomych. No i
tak,
to byłaś
to
nieco zdumiona. Tak, pojedziemy.
No oczywiście, że pojedziemy. To będzie coś. To będzie ta abstrakcja, którą kocham.
Także plany już gotowe. Mam nadzieję, że i wy podczas wakacyjnych wojaży natkniecie się na takie miejsce, w którym filmy się pokazuje, o filmach się mówi, bo na pewno warto to robić. My na koniec tej audycji Filmopolis oceniamy filmy. W tym tygodniu oceniamy film Jak pies z kotem.
No niestety mamy skalę od 1 do 5. Nie powiedzieliśmy, ale te jakieś pobieżne, takie właśnie kontekstowe refleksje, które tutaj padły, każą chyba powiedzieć, że no to jest dobry film, więc spokojnie możemy 4,5 dać.
Bardzo rzadko dajemy 5. Dziękujemy serdecznie. Naszymi gośćmi byli dzisiaj Aleksandra Konieczna.
Dziękuję bardzo.
Łukasz Maciejewski.
No i my do widzenia skromni, lokalni.
Pozdrawiamy serdecznie,
bardzo
do usłyszenia.
Dziękujemy za zaproszenie.
Dziękuję.
Od lat pracują na UZ-cie. On jest filozofem, Ona wykłada na dziennikarstwie. Znali się tylko z widzenia. Mijali na korytarzach uczelni. Aż... połączyła ich wspólna pasja. Do kina. I teraz mają już o czym rozmawiać. Roman Sapeńko z Instytutu Filozofii i Magdalena Steciąg z Instytutu Filologii Polskiej w każdy piątek po 14 opowiadają w Radiu Indeks o filmach z aktualnego repertuaru zielonogórskich kin. Zapraszamy na 96 FM. Filmopolis. Rozmowa o filmach w Radiu Indeks.